Niedawno w serwisie YouTube zamieszczono fragment wykładu pana doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego, cenionego wykładowcem, działacza, szczególnie w katolickach, środowiskach katolickich, wykładu dotyczącego, podejmującego problem książki, treści zawartych w książce Cybernetyka Kultury. Pan Piotr Jaruszyński, obficie cytując i odwołując się do treści tej książki, nie podaje jednak jej autora, co na niektórych mniej uważnych odbiorcach może robić wrażenie, iż są to teksty samego pana Piotra Jaruszyńskiego. Zainteresowaliśmy się tą książką i bardzo ciekawą, prawie niestety nieznaną tematyką, zawartością jej, książką, która jest dostępna w internecie. Okazało się, że jej autorem jest pan Józef Kosecki. Ponadto dotarliśmy do wcześniejszego tekstu pana Piotra Jaruszyńskiego, mianowicie jego książki pod tytułem Polska i Europa, wydanej w Lublinie w roku 1999, w której to, w bardzo ciekawie brzmiącym rozdziale Media a inżynieria społeczna, zawarty jest odsyłacz do pracy Józefa Koseckiego, książki Cybernetyka Kultury. Zacytujmy fragment opracowania pana Piotra Jaruszyńskiego, by zobaczyć, w jakim kontekście i w jakim świetle podaje on autora i opracowania, jakich dokonywał autor Cybernetyki Kultury w latach 70. Cytuję książkę pana Piotra Jaruszyńskiego, fragment Polska i Europa. Na 6. Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uznano, że jest konieczne podniesienie udziału nauki w tworzeniu programu socjalistycznej transformacji społeczeństwa. Jest konieczne, aby w tym celu podjąć szerokie badania nad naszym społeczeństwem, jego potrzebami, warunkami życia i aspiracjami na bazie różnych zintegrowanych gałęzi nauk społecznych i przyrodniczych. Tu koniec cytatu, na jaki powołuje się pan Piotr Jaruszyński. Dalej pisze w swojej książce. Właśnie w latach 60. naukowcy wyszli naprzeciw żądaniom partii i rozpoczęli intensywne badania nad inżynierią społeczną. Zwrócono uwagę, że skuteczna socjotechnika opiera się na 4 filarach. Edukacja, system prawa, administracja i mass media. Adam Podgórecki. Filary te muszą być tak skorelowane, aby można było osiągnąć zamierzony ideologicznie cel. A chodziło o to, żeby zbudować nowego człowieka i nowe społeczeństwo, niszcząc najpierw człowieka, który wyrósł w innej kulturze, Polska, i cywilizacji, chrześcijanina. A właśnie istotna forma niszczenia dokonuje się na poziomie informacyjnym. Specjaliści od inżynierii społecznej z Polskiej Akademii Nauk, pisze dalej w swojej książce pan Piotr Jaruszyński, oraz niektórych wyższych uczelni doszli do sformułowania ciekawych, ale jakże groźnych w praktyce zasad. W jednej z pozycji, wydanych na początku lat 70., zasady te wprost zostały ujawnione. Tu jest odsyłacz do Cybernetyki Kultury. Czytamy więc, że aby doprowadzić do zmian w strukturze społecznej, trzeba dokonać operacji niszczenia informacyjnego. W grę wchodzi tu nie tylko przesyłanie fałszywych informacji, ale również całościowe niszczenie tzw. norm poznawczych poprzez dezorganizację szkolnictwa i badań naukowych. Inżynierowie społeczni zauważają, że taka dezorganizacja pociąga za sobą spadek aktywności społecznej, obniżenie pragnienia zdobywania wiedzy, demoralizację elit. Naukowcy, dziennikarze popadają w pijaństwo i korupcję. Ważną rolę dezinformacyjną odgrywa też, cytat, masowe rozpowszechnianie społeczeństwa fałszywych norm poznawczych, a także propagowanie norm ze sobą sprzecznych. To wywołuje ogólnospołeczny zamęt, który dodatkowo pogłębiony zostaje przez tzw. dywersję etyczną. Dywersja ta polega na rozpowszechnianiu pornografii, rozpijaniu społeczeństwa, szerzeniu korupcji w aparacie administracji państwowej, jak również na podważeniu sprawdzonych zasad moralnych, zarzucając im, że są nieaktualne i przestarzałe. W ten sposób, krok po kroku, całe społeczeństwo zostaje objęte naukowo opracowanym systemem niewolenia i niszczenia. Koniec cytatu z książki pana Piotra Jaruszyńskiego. Dotarliśmy do autora Cybernetyki Kultury, pana docenta Józefa Koseckiego, który zgodził się dla naszego portalu udzielić swojego komentarza. Panie docencie, z tego kontekstu, który tu obficie żeśmy zacytowali, wynika, że był pan pewnym wręcz mózgiem aparatu partyjnego w czasach Polski Ludowej, że pan wraz z kolegami, którzy tu są cytowani, na zamówienie partyjne opracowywaliście pewien naukowy, precyzyjny system, jak polskie społeczeństwo zniewalać i niszczyć poprzez, z tego co tu wynika, dywersję etyczną, dywersję w ramach norm poznawczych, intelektualną. No padają tu takie zadania, że te opracowania, które byście wtedy robili, miały służyć między innymi na szerzeniu dywersji polegającej na rozpowszechnianiu pornografii, rozpijaniu społeczeństwa, szerzeniu korupcji w aparacie administracji. Koniec cytatu z pana Piotra Jaroszyńskiego. Czy więc opracowania, które były zawarte w Cybernetyce Kultury i w innych, były pewnymi niskonakładowymi, nawet tajnymi opracowaniami przeznaczonymi do użytku wewnętrznego ludzi władzy w latach 70., czy też to były ostrzeżenia szeroko publikowane w wielotysięcznych nakładach, do których mogli dojść dziennikarze, naukowcy, ci, którzy odpowiadali za szkolnictwo, za robienie również pewnych programów. Czy to były też ostrzeżenia przed zagranicznymi wrogimi Polsce, obojętnie na ustrój, czy kapitalistyczny, demokratyczny, czy socjalistyczny, czy jakikolwiek, zagranicznymi ośrodkami wojny informacyjnej, które stosując pewne metody dezintegracji i dywersji etycznej i poznawczej, już wówczas, w latach 70., zamierzały zniewalać i niszczyć społeczeństwo. Czy te analizy miały służyć polskim władzom do przeciwstawienia się demoralizacji polskiego społeczeństwa i niszczenia polskiej nauki? Czy też te analizy miały pomóc polskim władzom do niszczenia narodu? Bo taki kontekst został tutaj no, bardzo wyraźnie zasugerowany przez pana Piotra Jaroszyńskiego.
Proszę pana, to co zrobił profesor Jaroszyński wygląda mniej więcej tak, jak gdyby lekarza czy profesora epidemiologii oskarżać o to, że produkuje bakterie po to, żeby niszczyć pacjentów. Proszę pana, po pierwsze ta książka została wydana w serii plus minus nieskończoność w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy i była przeznaczona po prostu dla polskiej inteligencji, a także nie ukrywam tego, miała być ostrzeżeniem dla władz ówczesnego państwa polskiego, bo jak mówi stare przysłowie, dłużej klasztora niż przeora i niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, Polska jest jedna. I niszczenie Polski jest niszczeniem Polski bez względu na to, jaki ustrój w niej panuje. Proszę państwa, to jest 74 rok.
Wydanie tej książki.
Rok wydania, tak. Seria plus minus nieskończoność była bardzo popularna i miała swoją wagę. Taka biblioteka myśli współczesnej. I chodziło mi o to, że w tamtym czasie, na początku lat 70., przyszła do władzy nowa ekipa z Edwardem Gierkiem na czele, która postawiła na rozwój narodu polskiego, odchodziła od kanonów komunizmu. Starzy jeszcze wtedy żyjący komuniści uważali, chyba słusznie, że to już nie jest komunizm, to co było za Gierka, to tylko miał etykietkę komunistyczną na zasadzie bezwładności informacyjnej systemu. I z tym łączyło się otwarcie na Zachód. A pamiętajmy, że były dwa obozy wtedy. Walka między dwoma obozami, niezależnie od etykietek ustrojowych, miała charakter twardej walki geopolitycznej, uwarunkowanej przede wszystkim interesami geopolitycznymi. Już w tym czasie nawet Związek Radziecki odchodził od komunizmu. To już tylko była etykieta. To był po prostu nowa wersja imperializmu rosyjskiego, jeszcze pomalowana na czerwono, co zresztą już dawno zauważył polski wybitny historyk Kucharzewski w swojej książce Od Białego Caratu do Czerwonego. Proszę Państwa, z tym otwarciem na Zachód łączyła się oczywiście dywersja, dlatego że obóz zachodni był zainteresowany w osłabianiu przeciwnika, ponieważ Polska była elementem tego
bloku socjalistycznego,
bloku tak zwanego socjalistycznego. Wobec tego ten atak szedł również przeciwko Polsce. Z jednej strony osłabiał on ten cały blok radziecki, a właściwie rosyjski, ale z drugiej strony przy okazji niszczył naród polski. I nam chodziło o to, żeby nie dopuścić do niszczenia narodu polskiego. A to niszczenie właśnie odbywało się przy pomocy tych metod. Zresztą, proszę Państwa, w tej chwili znaleźliśmy się w innym bloku. Ten blok sypie się, to zresztą widać. Już w tej chwili nie ma takiego dwubiegunowego świata. Wewnątrz tak zwanego obozu zachodniego toczy się twarda walka. Polska opowiedziała się po stronie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, to znaczy przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Izraela. I w związku z czym wszyscy przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Izraela atakują Polskę w tej chwili. Już nie na zasadzie ideologicznej, bo to teraz już nikt nie potrzebuje do uzasadnienia takich działań podpierać się ideologią, tylko atakują nas po prostu, bo jesteśmy w tym obozie, bo opowiedzieliśmy się po tej stronie dość wyraźnie. No i tutaj, proszę Państwa, właśnie w tej chwili, właśnie w ostatnich latach, te metody są stosowane na o wiele większą skalę niż były w okresie PRL.
No właśnie to jest, panie docencie, bardzo ciekawe, bo z tej sugestii, z kontekstu, jaki wynika z książki pana Piotra Jaruszyńskiego, już w 70-tych, nawet w połowie, pierwszej połowie 70-tych lat, robiliście naukowe analizy, jak demoralizować poprzez pijaństwo, poprzez to, poprzez tamto, tam jest to wymienione. A się okazuje, że dopóki był ten, no nazwijmy to w pewnym żargonie, dla niektórych wstrętny PRL, stopień demoralizacji polskiej młodzieży i polskiego społeczeństwa w mediach, w gazetach, w przyzwoleniu na pewne zachowania było o wiele, wiele mniejszy niż stopień demoralizacji, który odbywa się po 89 roku.
Tak.
I dzisiaj tę demoralizację robią zachodnie ośrodki. Nie te ośrodki, któremu wyście robili analizy, tylko zachodnie. No, powiedzmy czasopisma dla młodzieży wydawane przez wydawnictwo Bauera czy Springera, niemieckie czasopisma, no sieją tą demoralizację, która wówczas była nie do pomyślenia, żeby tak demoralizujące treści w kioskach ruchu były normalnie do kupienia.
Oczywiście, proszę pana. I wtedy w PRL-u wydano w nakładzie 10 000 tą moją książkę.
Czyli ostrzeżenie, jakie metody pewne wrogie zachodnie ośrodki zaczynają stosować.
Tak. Więcej miałem takich publikacji, nie wyłączając Trybuny Ludu, Walki Młodych i różnych.
Czyli ówczesnych nośników informacji, jakie były.
Pod tych głównych nośników informacji. W telewizji też występowałem. Dzisiaj, no, niech ktoś spróbuje tą książkę wydać. Ona jest oczywiście w internecie, bo internet na szczęście nie podlega cenzurze i tam jak się rzuci w Google moje imię i nazwisko, to można znaleźć pełny tekst tej książki, ale ciekaw jestem, czy jakiekolwiek wydawnictwo dziś by się ośmieliło to wydać, a na te tematy właśnie, o których ja wtedy mówiłem, o których pisałem w tej książce, również nikt nie zaprasza mnie na rozmowy do mediów. A jakie to są tematy? No to proszę Państwa, ja może pokażę dowód rzeczowy, dlatego że w nauce są twierdzenia i dowody.
No właśnie, bo teraz poruszamy się w sferze pewnych ogólników, gdzie można powiedzieć, no, że pan próbuje się troszeczkę wybielić.
Tak jest.
A co
ja
rzeczywiście
po prostu chcę pokazać, jakie były fakty. Otóż książka, którą cytuję pan profesor Jaruszyński, Cybernetyka Kultury, wydana w 1974 roku, zawiera rozdział, o proszę bardzo,
Cybernetyczne problemy walki informacyjnej.
Tak. I to jest ten rozdział, którego wręcz egzegezę przeprowadza pan profesor Jaroszyński, no więc chyba na pewno go przeczytał w całości. I najciekawsze w jego tekście nie jest nawet to, co on napisał, tylko to, co opuścił. A opuścił przykłady, które miały wtedy i mają teraz również zasadnicze znaczenie. Mianowicie, ja może zacytuję, to jest strona 268, 269 i 270. Ja zacytuję to, co profesor Jaroszyński, katolicki naukowiec pracujący na katolickich uczelniach, co opuścił. Dezorganizacja pośrednia może się na pozór wydawać mało wydajną metodą walki, gdyż na jej rezultaty trzeba stosunkowo długo czekać. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę rezultaty uzyskiwane w długich okresach czasu, wówczas okazuje się, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod walki informacyjnej. Jej skuteczność docenili w pełni hitlerowcy, którzy mimo posługiwania się energetycznymi metodami walki stosowali na wielką skalę metody dezorganizacji pośredniej. Warto przytoczyć ciekawy przykład z tego zakresu. I to koniec cytatu, proszę Państwa, to jest właśnie przykład, który opuścił i przemilczał profesor Jaroszyński zarówno w swojej książce, jak i w tym wykładzie, którego fragment jest dostępny w YouTube.
A przypomnijmy, że to miało służyć do ostrzeżenia również tamtych władz przed tymi zakładnymi metodami walki z polskim społeczeństwem.
Tak.
O aspekcie etycznym pan Piotr Jaroszyński wspomina.
Wspomina. I tutaj, proszę Państwa, właśnie będzie źródłowy dowód rzeczowy, strona 269-270 tekstu, o którym profesor Jaroszyński był łaskaw milczeć. Mianowicie to się nazywa dezinformacja dysymulacyjna w języku jakościowej teorii informacji. Proszę Państwa, cytuję tą moją książkę. W wydawanych przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu zeszytach oświęcimskich opublikowano reprodukcję dokumentów sprawy SS Brygady Führera Karla Klauberga. Jeden z dokumentów dotyczy generalnego planu wschodniego Reichsführera SS. Pochodzi on z 1942 roku, kiedy to wydawało się hitlerowcom, że wygrają wojnę i będą mogli w pełni zrealizować swe plany na wschodzie. W dokumencie tym czytamy między innymi, cytuję, powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem, pisze autor tego, a to autorem jest niejaki dr Wetzel, moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów. Koniec cytatu. I proszę Państwa, dr Wetzel, no podkreślam, żeby znowu na przykład profesor Jaroszyński nie wziął tych cytatów i nie powiedział, że to ja opracowałem w okresie okupacji na rzecz Reichshauptamtu, więc już się zabezpieczam i zaznaczam.
To książki są odnośniki.
Są oczywiście, jak najbardziej. No ale, proszę Państwa, sztuka manipulacji dzisiaj jest doprowadzona do perfekcji, więc ja zaznaczam tutaj, kto jest autorem tych tekstów. Otóż i przed którymi ja ostrzegam. I dalej jest mowa o analogicznym traktowaniu innych narodów na wschodzie. Zresztą oddajmy głos doktorowi Wetzlowi, cytuję. Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Koniec cytatu. Proszę Państwa, proszę zajrzeć do rocznika demograficznego albo rocznika statystycznego, a zobaczycie, że ten postulat już jest zrealizowany. Dalej cytuję plan, himmlerowski plan opracowany przez doktora Wetzla. Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie, dalej cytuję. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Czyli chodzi tutaj, podkreślam, o sprowadzenie stopy urodzeń do poziomu poniżej stopy urodzeń niemieckiej. I dalej cytuję. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, krótkie broszury odczytu uświadamiające itp. Należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinny się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych, ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów do spędzania płodu. Można wykształcić na przykład akuszerki lub felczerki w powodowaniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów dziecka i tym podobnych instytucji. Nam, Niemcom, chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy już nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Koniec cytatu. Zeszyty Oświęcimskie, numer 2 z 1958 roku, strony 49-50. Proszę sprawdzić. Proszę Państwa, jak to tak? Katolicki profesor, ten właśnie fragment, który zarówno dla mnie, jak i dla niego jest chyba najważniejszy w tej całej książce, bo jak nie będzie urodzeń, nie będzie dzieci, to nie będzie ludzi i nawet nie będzie wtedy potrzeby robienia dywersji żadnej. Dlaczegoż on to opuścił? Dlaczegoż milczy o tym, co najważniejsze w książce? A dalej zacytuję już tekst swój, żeby nie było wątpliwości, w jakim charakterze ja tutaj...
I celu, w jakim
celu. Jakim celu tutaj podałem te cytaty. Cytuję już swój tekst z książki. Powyższy cytat pozwala zorientować się, na jak wielką skalę mogą być prowadzone działania z zakresu dezorganizacji pośredniej, analogiczne do opisanych powyżej metody dezorganizacji pośredniej stosują na szeroką skalę ośrodki wojny psychologicznej w USA. Przedmiotem tego rodzaju ataków stały się zarówno kraje trzeciego świata, jak i kraje socjalistyczne. W ramach tzw. akcji demograficznego zmiękczania komunizmu różne wyspecjalizowane ośrodki na Zachodzie prowadzą szeroko zakrojoną propagandę ograniczania urodzeń w krajach socjalistycznych, wykorzystując do tego celu różne okazje, poczynając od wyjazdów zagranicznych działaczy społecznych i naukowców, a kończąc na audycjach różnych rozgłośni w rodzaju wolnej Europy. Działania wchodzące w zakres dezorganizacji pośredniej nazwać można informacyjnym zmiękczaniem struktury przeciwnika. Koniec cytatu. Proszę Państwa, to już jasny dowód, w jakim celu ta publikacja została przeze mnie wydana i kogo i przed czym ja przestrzegałem. Ale proszę Państwa, jak się okazuje, no niby ustrój się zmienił, jak to się twierdzi, a te ośrodki właśnie zachodnie nadal nas atakują.
Na płaszczyźnie etycznej siejąc demoralizację i naukowej, intelektualnej.
I naukowej, intelektualnej, a tak samo coraz się odzywają głosy, żeby powiedzmy zalegalizować, no hitlerowcy to nazywali spędzanie płodu, teraz się to nazywa aborcja, katolicy to nazywają po prostu zabijanie dzieci nienarodzonych. No i ciekawa rzecz, dlaczego katolicki naukowiec właśnie te sprawy przemilcza?
A dodajmy, że obecnie jest bardzo nagłaśniany wielki problem w Polsce i w całej Europie, Unii Europejskiej, problem demograficzny. O tym nawet mówią już bardzo świeckie, żeby nie powiedzieć nawet wrogie chrześcijaństwu pewne instytucje. No bardzo wyraźnie o tym na przykład mówi Eurostat, Europejski Urząd Statystyczny, że przyrost naturalny w Polsce jest bardzo mały, jak i w całej Unii Europejskiej. A nie ma partii, narodu, kościoła, fundacji, stowarzyszenia, wojska czy kogokolwiek, jak nie ma fizycznego człowieka. Więc jeżeli się analizuje dywersję etyczną, aż się prosi zauważyć, że no dziś żyjemy w pewnych skutkach. Jeśli chodzi o zasiłki rodzinne, jeśli chodzi o stosunek do homoseksualizmu, jeśli chodzi o stosunek do aborcji, jeśli chodzi do tego, by maksymalnie niekaralna była również wśród lekarzy, okazuje się, że to, co po 1989 roku jest dalej realizowane, to jest kontynuacja, być może przypadkowa, bardzo precyzyjnego hitlerowskiego planu względem Słowian.
Tak, proszę pana, właśnie hitlerowska geneza tej polityki jest tutaj istotna, bo to dopiero pozwala uświadomić sobie wrogi charakter tego rodzaju działań. A jakie są skutki przemilczania tych fragmentów z mojej książki przez profesora Jaroszyńskiego, to mam tutaj znowu dowód. Proszę bardzo, nasz dziennik, proszę spojrzeć, z 4-5 kwietnia bieżącego roku, sobotnie-niedzielne wydanie, jest tu na ostatniej stronie bardzo ciekawy artykuł Jana Marii Jackowskiego pod tytułem Globalizacja aborcji. I w tym rozdziale, skądinąd niezwykle ciekawym, ja sobie tu pozaznaczałem nawet fragmenty, no, może zacytuję. W mijającym tygodniu, w dniach 30 marca, 3 kwietnia agendę ONZ zorganizowały obchody 15. rocznicy Międzynarodowej Konferencji w Kairze. Celem spotkania w Nowym Jorku było zintensyfikowanie działań na całym świecie, by aborcję uznać jako prawo człowieka i doprowadzić do legalizacji zabijania dzieci poczętych na żądanie na całym świecie. Prenatalny holokaust w tych gremiach wskazuje się bowiem jako realizację celów tzw. kairskiej platformy działania. Koniec cytatu. I proszę Państwa, w tym niezwykle to tyle pisze Jan Maria Jackowski, tam omawia to szerzej, ale co ciekawe, on też nie wspomina o hitlerowskiej genezie. On umieszcza genezę tego realizacji tego planu 15 lat wcześniej na konferencji kairskiej. No, a tutaj mamy plan hitlerowski z 1942 roku, więc jeżeli chodzi o pana Jana Marię Jackowskiego, to dość prawdopodobne, że on po prostu nie zna. Skoro dowiedział się od profesora Jaroszyńskiego, że ja jestem wstrętnym komunistycznym pisarzem, zresztą ataki na mnie mające obrzydzić moją osobę pochodzą z różnych stron.
I podejrzewam nie tyle osoby, ale również bardzo ciekawy, nietuzinkowy dorobek i treści publikacji pana docenta. No, bo jeżeli się nie lubi osoby, odcina się również
oczywiście,
od jego książek, artykułów, wypowiedzi.
O to chodzi. No zresztą jak ktoś przeczytał na temat tej książki w książce profesora Jaroszyńskiego Polska i Europa, albo posłuchał jego wykładu dostępnego w YouTube, no to ja się nie dziwię, że pan Jan Maria Jaskowski już nie chciał sięgać do tego, bo myślał, że to taka jakaś propagitka prymitywna będzie. Albo jakieś wredne takie teksty. No ale o taką ignorancję nie mogę podejrzewać profesora Jaroszyńskiego, który właśnie dokonuje egzegezy tego rozdziału, w którym obszerne cytaty z planu Himmlera są. A nie była to wtedy taka prosta sprawa, bo proszę Państwa, w PRL-u różne były etapy, że tak powiem, realizacji lub przeciwdziałania realizacji planowi Himmlera. I z tego punktu widzenia nie można wrzucać całego okresu PRL-u do jednego worka. Otóż trzeba powiedzieć, że w okresie stalinowskim była prowadzona polityka pronatalistyczna. Wspomnienia okupacji hitlerowskiej były jeszcze zbyt żywe, żeby coś takiego próbować realizować. No, ale w 1956 roku, po słynnej konferencji genewskiej, po której nastąpiło odprężenie w stosunkach między dwoma obozami, w Polsce i innych krajach obozu socjalistycznego, nazywanego teraz obozem komunistycznym, no, już nie kłócę się o etykiety, bo to nie jest najistotniejsze, zaczęto prowadzić politykę antynatalistyczną. A rozpoczęto od Rosji, czyli Związku Radzieckiego. To jest bardzo ciekawe. Już w grudniu 1955 roku, wkrótce po konferencji genewskiej, zalegalizowano, wtedy to się nazywało przerywanie ciąży oficjalnie, w Związku Radzieckim, a potem w następnych krajach. No i za tym poszła cała polityka antynatalistyczna.
W Polsce, przypomnijmy, w roku 1956 wprowadzono bardzo szeroką dopuszczalność
praktycznie na żądanie
przerywania ciąży. Tak. We wcześniejszym okresie obowiązywała ustawa z okresu międzywojennego.
Przedwojenna, tak. W okresie to jest też ciekawe. Nawet można by w świetle dzisiejszej propagandy, to się ludziom może w głowie wręcz nie mieścić, że w okresie stalinowskim, bo u nas stalinizm praktycznie trwał do 1956 roku, to właśnie w sprawie ochrony dzieci nienarodzonych obowiązywał przedwojenny kodeks karny. Dopiero zmieniono to w 1956 roku w kwietniu, kiedy za te sprawy, no za sprawy bezpieczeństwa, był odpowiedzialny towarzysz Jakub Berman jeszcze. No więc on tutaj zliberalizował te sprawy. No i proszę Państwa, i zaczęła się konsekwentna polityka antynatalistyczna.
Czy dane z roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce potwierdzają, że w latach 60., powiedzmy, czy pod koniec 50., ilość urodzeń zaczęła spadać?
Proszę Państwa, tak. Ta polityka była nie tylko konsekwentna, ale i skuteczna.
Można dodać niestety skuteczna.
Niestety skuteczna.
Dla polskich dzieci i polskiego narodu.
No pamiętam zresztą zjazd PZPR-u w 59 roku, kiedy towarzysz Gomułka, no ja streszczę odpowiedni fragment, tłumaczył, że towarzysze, stopa życiowa nie rośnie tak szybko, jak powinna, dlatego że rodzi się za dużo dzieci, a na wsi jest za dużo koni. Dla ich wyżywienia musimy sprowadzać zboże z zagranicy i wydawać na to cenne, tak potrzebne naszemu krajowi dewizy. Ja oczywiście streszczam swoimi słowami, bo to było bardzo długie wystąpienie, Gomułka w tym celował, ale potem jeszcze można powiedzieć, zliberalizowano. No Gomułka tu powinien być przyjęty jako patron obecnych liberałów, bo po tym jego przemówieniu wyszło rozporządzenie ministra zdrowia, które faktycznie zniosło wszelkie ograniczenia. Nawet ojciec dziecka nie musiał być pytany o zgodę. Tylko kobieta, jeżeli przychodziła i wyrażała chęć przerwania ciąży, jak to wtedy nazywano, więc już będę ten prawny, ówczesny termin stosował, to lekarz był obowiązany. Jak nie chciał, to był, mógł być, zostać pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Więc proszę Państwa...
Czyli to jest ten drugi okres
powojenny. To jest ten drugi okres. Pod tym względem zasadniczo różny. I to przedstawiano jako dobrodziejstwo związane właśnie z liberalizacją po 1956 roku. Proszę Państwa, propaganda oczywiście była tak sterowana, że żadnych artykułów pronatalistycznych nie przepuszczano.
Czyli za życiem...
Cezura wycinała. Otóż wtedy założyłem, współzakładałem i działałem w tajnej organizacji o nazwie Liga Narodowo-Demokratyczna. I myśmy między innymi te teksty, wówczas nielegalnie, musieli kolportować. I inne teksty, których cenzura nie przepuszczała. I prowadziliśmy na ten temat szkolenia. Między innymi przepisywaliśmy na maszynie, bo internetu wtedy nie było. Nawet kserografu wtedy nie było. Więc na maszynie przepisywaliśmy te teksty z planu Himmlera. Pokazując, że to, co się realizuje w tej chwili w PRL-u za Gomułki, to jest realizacja planu Himmlera. Rezultat był taki, że w 60 roku zostaliśmy aresztowani, dostaliśmy wyroki za to, bo wtedy za obronę życia dzieci nienarodzonych w taki zdecydowany sposób, jak myśmy to robili, szło się do więzienia i dostawało się wyroki. Proszę Państwa, pod koniec lat 60 sytuacja się zmieniła. Między innymi myśmy prowadzili swoją tajną robotę, żeby przeprogramować ośrodki kierownicze, bo tylko one mogły podejmować
czyli
decyzje.
Czyli ośrodki decyzyjne, te
decyzyjne,
najważniejsze.
Decyzyjne, partyjne i państwowe. No przede wszystkim partyjne, ale również i państwowe. No już to jest osobny temat, jak ileśmy z tego robili, ale rezultaty tej naszej roboty są dobrze udokumentowane, bo już w okresie Gierka to ja nie tylko ten tekst mogłem opublikować w Bibliotece Współczesnej Myśli, ale również w Trybunie Ludu, w Walce Młodych. Mogą Państwo zobaczyć na blogu twx.blog.pl, zobaczycie pełny wykaz moich publikacji. To zobaczycie, ile tych publikacji mi wtedy puszczano.
Czyli
znowu zupełnie inna polityka.
Czyli można powiedzieć trzeci okres, który był podobny do tego pierwszego okresu powojennego, sprzyjający temu, by powstawały rodziny wielodzietne, by dzieci się
tak,
rodziły.
Polityka po prostu ekipy Gierka miała charakter pronatalistyczny. Gierek o tym wyraźnie powiedział na spotkaniu z aktywem partyjnym Śląskiego Okręgu Wojskowego. To jest ciekawe, do wojskowych się zwrócił. No i proszę Państwa, sytuacja się zmieniła. Przede wszystkim budowano mieszkania dla młodych małżeństw. To tu w takim gierkowskim mieszkaniu właśnie przebywamy w tej chwili. Tam obok mamy gierkowskie budownictwo. Poza tym zmienił się amf propagandy i różne inne były ulgi podatkowe, dodatki. No ja na przykład miałem piątkę dzieci. Wtedy to żona dostawała znaczące dodatki na te dzieci, a ja mogłem sobie, ponieważ przekraczałem, płacono nieźle za takie książki wtedy, przekraczałem barierę tak zwanego podatku wyrównawczego i mogłem sobie jeszcze na dzieci spore ulgi podatkowe odliczać. To są dowody, mam zresztą w moich deklaracjach podatkowych, mogę to udowodnić. Proszę Państwa, jednej rzeczy się do końca nie udało przeforsować, to trzeba powiedzieć. Mianowicie robiliśmy wszystko, przekonywaliśmy kierownictwo partyjne, a dotarłem nawet do najwyższych władz partyjnych i państwowych, właśnie przedstawiając te materiały. No i jednej rzeczy się nie udało nam, że tak powiem, do końca zrobić. Mianowicie chcieliśmy, żeby zmienić tę nieszczęsną ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży. Towarzysze partyjni byli za tym, ale w partii się toczyła walka, bo była frakcja liberałów, którzy byli zdecydowanie przeciwni zmianie tej ustawy i była frakcja patriotów, którzy chcieli tę ustawę zmienić. Gierek przechylał się na stronę patriotów, ale chciał coś politycznie ugrać. No jak to polityk? No i to towarzysze chcieli, że i owszem, powiedzieli, to zmiana będzie, ale inicjatywa nie wyjdzie od katolików. No, byli tak zwani, myśmy to nazywali reżimscy katolicy, którzy mieli swoje koła poselskie w Sejmie, no i właśnie kierownictwo gierkowskie Nie mówię o tych liberałach, którzy byli zdecydowanie przeciwni. Mówię o patriotach i tych politykach, nazwijmy to pragmatykach. Żeby od katolików to wyszło i żeby Pierek, jego kierownictwo mogło pokazać to jako gest porozumienia w stosunku do Kościoła. No i niestety toczyła się ostra walka informacyjna. Ja dotarłem oczywiście do tych rzymskich katolików. Było wśród paksowców pełne zrozumienie dla tej sprawy. To muszę dać świadectwo prawdzie. Paksowcy chcieli wysunąć tę sprawę, ale sekretarzem odpowiedzialnym za Sejm był taki towarzysz, który należał do liberałów. A już nie będę się nad nim pastwił, bo to cała frakcja była i trzeba by więcej takich wymienić. Nie będę go tu wyróżniał. Dość, że on robił całą robotę przeciwną. No ale, kochani, niestety ci reżimscy katolicy dali wiarę temu towarzyszowi. To on był zresztą sekretarzem KC, jednym z sekretarzy KC. Mówił, że nie, to by było źle widziane. Szu. No, moja ranga była bez porównania niższa. I ci ludzie według biurokratycznych kryteriów dali wiarę temu towarzyszowi, sekretarzowi i przez Sejm to nie przeszło. Ale udało się nam przeforsować zmianę rozporządzenia ministra zdrowia. To znaczy, o ile poprzednie rozporządzenie ministra zdrowia zalecało na każde żądanie, a nawet jeszcze namawiać kobiety do przerwania ciąży, to weszło nowe rozporządzenie ministra zdrowia, w którym już kazano nie tak ochoczo podchodzić do tematu, tylko rozsądniej trochę. No ale proszę Państwa, ponieważ cały kompleks działań z zakresu zwłaszcza polityki gospodarczej był prorodzinny, więc urodzenia zaczęły rosnąć. A nawet współczynnik reprodukcji ludności, który jest wskaźnikiem nieobciążonym tak zwaną strukturą wieku, zaczął rosnąć w okresie Gierka. No, dam Państwu takie liczby. O ile w roku 55, to jest ostatni rok jeszcze przed 56.
Czyli przez wprowadzenie tej ustawy aborcyjnej.
Tak, urodziło się w Polsce 794 tysiące dzieci.
Prawie 800 tysięcy.
Tak, to w 69 spadło do 524 tysięcy urodzeń, zbliżyło się do krawędzi reprodukcji prostej, ale jeszcze nie zeszło poniżej, to trzeba przyznać. To za Gierka wyrosła liczba urodzeń do 724 tysięcy już właściwie po Gierku, ale to ma, te procesy mają swoją bezładność, więc w 83 roku było 724 tysiące urodzeń i współczynnik reprodukcji ludności też wzrósł. No i proszę Państwa, co się zaczęło dziać w okresie panowania generała Jaruzelskiego.
Czyli wchodzimy jakby w czwarty okres.
Czwarty okres.
Lata 80.
W czwartym okresie, jeśli chodzi o propagandę i politykę, to specjalnie się tym tematem nie zajmowano, można powiedzieć. Natomiast zaczęto prowadzić politykę ekonomiczną, która zdecydowanie nie sprzyjała urodzeniom. No przede wszystkim, proszę Państwa, krach w budownictwie mieszkaniowym wtedy nastąpił. To się łączyło z budowaniem gospodarki rynkowej. Przecież, proszę Państwa, gospodarkę rynkową to nie zaczęła budować dopiero ekipa powiedzmy premiera Mazowieckiego, czy jego następców, czy pan wicepremier późniejszy, a wcześniej minister finansów Walcerowicz, to zaczął budować towarzysz Rakowski jako wicepremier, bo on był od spraw gospodarczych i on słusznie sobie tutaj palmę pierwszeństwa przyznaje. Pod osłoną, proszę Państwa, czołgów i skotów stanu wojennego, no, najbardziej spektakularne pociągnięcie, które dziś jest eksponowane, no dokonano internowania paru tysięcy wszystkiego działaczy. Przez cały okres stanu wojennego internowanych i aresztowanych w sumie było około 10 tysięcy według obecnych danych. No co to jest na naprzeciw 10-milionowego związku zawodowego Solidarność. To nawet nie jest jeden promil. Proszę Państwa, czy może to tak w granicach jednego promila, powiedzmy, jest. I proszę Państwa, co wtedy zrobiono na masową skalę? Pod osłoną stanu wojennego, przy zawieszeniu działalności nie tylko Solidarności, ale również tych CRZZ-owskich związków zawodowych, które miały w tym czasie 5,5 miliona członków. Zawieszono jedne i drugie i pod osłoną tych czołgów, tych skotów wprowadzono drastyczne podwyżki cen. To się dokonało w styczniu tego roku. Proszę Państwa, to było takie uderzenie ekonomiczne w rodziny, zwłaszcza wielodzietne, że jakiś czas potem urodzenia zaczęły spadać. Nawet jeżeli celem tych pociągnięć ekonomicznych nie była polityka antynatalistyczna. No, nie przypisuję takich intencji ani generałowi Jaruzelskiemu, a jeśli chodzi o wicepremiera Rachkowskiego, to też nie mam żadnych dowodów na to, żeby mu to takie intencje przypisywać.
Niemniej jednak realnym skutkiem.
Ale realnym skutkiem było właśnie to w dziedzinie demograficznej. I te urodzenia zaczęły spadać. Z 724 tysięcy w 83 roku, a zauważmy, to drastyczne uderzenie w podstawy ekonomiczne rodzin, to jest 82 rok, no sama ciąża trwa 9 miesięcy, ludzie też nie od razu reagują na nowe bodźce, no to w 84 roku zaczyna się spadek i ten spadek trwał do 2004 roku, czyli 20 lat. W 1989 roku tylko tyle, że zeszliśmy poniżej reprodukcji prostej, czyli po prostu populacja zaczęła wymierać, ale trend był cały czas ten sam. Można powiedzieć, Balcerowicz był kontynuatorem polityki Rakowskiego, no, o czym się teraz milczy. Niesłusznie, jak się chwali Balcerowicza, to trzeba chwalić Rakowskiego od nieboszczyka. Upominam się tu o jego prawa inicjatorskie. Proszę Państwa, no sądzę, że też oczywiście Balcerowicz mógł sobie nie zdawać sprawy. On był monotematyczny. Jemu tylko chodziło o walkę z inflacją, prywatyzację i tak dalej. I mógł sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, jakie to pociąga skutki demograficzne. No ale katolicy, naukowcy powinni sobie z tego zdawać sprawę. Balcerowicz był marksistowsko, później liberalnym ekonomistą, no to oni na te sprawy nie zwracają uwagi. Proszę Państwa, i teraz dopiero po wprowadzeniu becikowego, a jest to, przypominam, inicjatywa Ligi Polskich Rodzin, którą, a też warto przypomnieć, poparła Platforma Obywatelska. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zachowało się tu, no już tak powiem delikatnie, mówię o klubie parlamentarnym, zachował się bardzo niejednoznacznie. Ja już tak delikatnie to określam, bo niektórzy określają to w sposób dużo bardziej ostry. Proszę Państwa, no dobrze, ale co tu się tym ludziom dziwić? Ja właściwie usprawiedliwiam tutaj zarówno tych niejednoznacznie się zachowujących, nie po katolicku, posłów z PiS-u i innych, którzy tego nie rozumieją, no bo mogli nie wiedzieć o tych sprawach. No jeżeli w pracach czołowego katolickiego i jak wszyscy uważają niemal wszyscy patriotycznego autora, jak profesor Piotr Jaroszyński nie ma takich tekstów, no to oni mieli prawo nie wiedzieć. Można powiedzieć, panie odpuści, bo nie wiedzieli, co czynią. Ale profesor Jaroszyński, który patroszył ten mój tekst na wszystkie boki i strony, to chyba wiedział.
Czyli puentując, możemy powiedzieć, że za czasów Edwarda Gierga w latach 70. zaczęła być sprzyjająca koniunktura, by w różnych ośrodkach państwowych publikować
i partyjnych
publikować teksty w obronie dzieci nienarodzonych, teksty, które miały zwiększyć demografię Polski, zahamować ten trend spadkowy za czasów...
Odwrócić
Gomułkowski, i odwrócenie tego trendu bardzo dobrze się udało. I celem przestrzeżenia, pokazania, że ten trend, który był za Gomułki, swoimi korzeniami sięga do polityki hitlerowskiej, czyli słowem do polityki bardzo wrogiej Polsce i w ogóle narodom słowiańskim. Natomiast publikowanie tych tekstów, czy publikowanie, demaskowanie metod wojny informacyjnej obcych, wrogich Polsce ośrodków zagranicznych nie miało na celu szkolenia polskich władz okresu PRL-u, jak mają naród zniewalać i demoralizować, tylko właśnie demaskować te metody, żeby nie poddawać się im.
Proszę pana, ja jeszcze tutaj z własnego życiorysu, bo ja chcąc, nie chcąc spełniałem funkcję takiego człowieka, który robi rozpoznanie bojem. Albo papiora, jak pierka lakmusowego. I nawet o mnie mówili, że Kosecki to jest papier lakmusowy włożony, daje kolor niebieski lub biało-czerwony. Więc proszę pana, to ja z własnego życiorysu. Za te teksty, które ocenzurował pan profesor Jaroszyński, w 60 roku poszedłem do więzienia i dostałem wyrok, którego ponad 2/3 musiałem odsiedzić. Za Gierka nie tylko wydano mi ten tekst, ale w 74 roku zostałem przyjęty do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, żeby była jasność, i podkreślałem, że ta książka to jest mój posag, który wnoszę do PZPR-u. Mało tego, z tymi tekstami, które pan profesor Jaroszyński ocenzurował, jeździłem jako lektor również na zebrania partyjne i pokazywałem to towarzyszom. Zresztą, gdyby się nie bali w tej chwili ataków na wstrętnych komuchów, to mogą się zgłosić i dać świadectwo prawdzie, ale najlepszym świadectwem są moje publikacje z tego okresu. Nawet jeśli towarzysze by się bali dawać świadectwo, to wystarczy zajrzeć do moich publikacji, zwłaszcza w Walce Młodych, bo to był organ młodzieżówki partyjnej. Te teksty były adresowane przede wszystkim do młodych ludzi, nie do staruszków. Również w Trybunie Ludu były. Można sobie to sprawdzić, a zobaczyć wykaz tych tekstów w blogu TWX.
Czyli, panie docencie, można spuentować i czy zarazem zachęcić naszych widzów, naszych słuchaczy do tego, by próbowali podjąć próbę, tak jak pan z kolegami podejmował ją już w latach 70. i wcześniejszych, by we współczesnych, również, a może przede wszystkim katolickich gazetach, portalach internetowych, rozgłośniach diecezjalnych, parafialnych gazetkach, zamieścili, spróbowali zamieścić, opublikować, uświadomić odbiorców, czytelników ten tekst rozporządzeń himmlerowskich, by współczesny Polak mógł sobie porównać obecną politykę lat 90. no i XXI wieku w sprawach demografii, prorodzinności czy antyrodzinności, demoralizacji z tymi bardzo precyzyjnymi wyznacznikami, które były zawarte pod koniec lat 30. i 40. przez hitlerowców. I to być może też będzie papierek lakmusowy, które ośrodki i organy z prasy czy z mediów katolickich nie będą się w dobie pewnej poprawności politycznej względem Niemiec nie będą się bały przytoczyć tekstu historycznego z podaniem źródeł.
Tak, proszę pana, zwłaszcza, że w tych zeszytach oświęcimskich, w tym numerze z 58 roku, tam jest więcej danych, na przykład, żeby rozbijać rodziny, wywożąc na roboty właśnie kobiety zamężne, mężczyzn żonatych. Jest bardzo ciekawa sprawa rozporządzenia generalnego gubernatora Franka Verordnung z marca 1943 roku, który mówi wyraźnie, że Polkom i przedstawicielkom wszystkich tych gorszych narodów, tych podludzi, spędzanie płodu, bo tak wtedy to się nazywało, na każde życzenie. No, czyli ci, co się dopominają o to dobrodziejstwo, no to powinni Adolfa Hitlera uznać za dobroczyńcę polskich kobiet i innych.
I świadomie czy nieświadomie są kontynuatorami tej polityki.
Obiektywnie, oczywiście, a czy świadomie, czy nieświadomie, no to już tylko oni wiedzą. Natomiast można popełniać straszne czyny, działając w dobrej intencji, jeżeli się jest ignorantem. No a druga sprawa to w stosunku do Niemek absolutnie zakaz i lekarz za dokonanie spędzania płodu Niemcy wszedł do obozu koncentracyjnego. No to można by powiedzieć według tych kryteriów dzisiaj poprawności politycznej międzynarodowej, że Hitler był katem dla Niemek, a dobrodziejem dla Polek, Ukrainek, Rosjanek, etc., etc.
Więc w jak innym optyce, w innym kontekście nabierają działania różnych feministycznych grup propagujących aborcję na życzenie, jeżeli zna się kontekst historyczny i plany hitlerowskie względem Polaków, Rosjan i Słowian, aż po narody Kaukazu.
Najbardziej smutne jest to, że te działaczki działają naprawdę w dobrej intencji. One uważają, że to jest dobrodziejstwo. A dlaczego one są w błędzie? Dlatego, że nie znają tych tekstów. No, jeżeli w katolickich gazetach czy w katolickich mediach się nie mogą o tym dowiedzieć, no to skąd one się mają dowiedzieć? Proszę Państwa, ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o moją osobę jako tego rozpoznawacza bojem, to w latach 80. już nie publikowano tych tekstów. No w ogóle poza krótkim okresem 81 na 82, gdzie sporo było publikacji, to już później, w drugiej połowie lat 80. już tych publikacji nie miałem w mediach. No ale jeśli chodzi, proszę Państwa, o obecny okres, to robi on wrażenie, jakby był pełny zapis cenzorski na moją osobę. To również dotyczy mediów katolickich, proszę Państwa, a przede wszystkim, bo no, że liberałowie mnie nie chcą pokazywać, to ja im się nie dziwię. No, taka jest ich uroda, no, z takimi tekstami demaskującymi ich, no, to by mi zepsuł interes. Więc ja do nich nie mam najmniejszych pretensji, to jest ich dobre prawo. Natomiast katolickie media również cenzurują moją osobę, albo nawet, jak się okazuje, osoby występujące na forum katolickim obsmarowują mnie, no bo powiedzmy sobie szczerze, ten tekst z tej książki, który pan cytował, to jest obsmarowywanie mojej skromnej osoby. Nawiasem mówiąc, demonizujące mój wpływ, no kochanie, już takich wpływów to ja nie miałem w PZPR-ze, żeby być głównym programistą. Chociaż na politykę pronatalistyczną ekipy Gierka jakiś wpływ miałem, bo na pewno te publikacje są tego pośrednim dowodem. Bo już wcześniej musiał być wpływ, jeżeli to się mogło ukazać. Bo przecież istniała cenzura prewencyjna. Na dziś cenzury prewencyjnej nie ma. No i jestem ciekaw, czy nawet po tym, cośmy teraz powiedzieli, znajdzie się jakiekolwiek odważne medium katolickie, już do innych nawet się nie zwracam, które się odważy coś na ten temat o mnie, o mojej działalności, a przede wszystkim o tych tekstach, które publikowałem, napisać.
O działalności za życiem, o działalności zwiększającej demografię Polski, o działalności pro-life. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za komentarz i wyjaśnienia i jesteśmy bardzo otwarci na głosy Państwa, również te głosy krytyczne, uwagi nie tyle emocjonalne, co rzeczowe i merytoryczne. Dziękuję ślicznie.
Ja dziękuję.